Człowiek. Sprawa rotmistrza Sosnowskiego.
Cofają się! Cofają! Cofają się! Cofają!
Porucznik Jerzy Sosnowski, słysząc okrzyk, uniósł się w strzemionach, aby lepiej dostrzec, co dzieje się za wsią. Z miejsca, w którym ustawił swój szwadron, rozciągał się widok na pola z zieleniącym się zbożem, biegnące po jednej stronie krętej drogi prowadzącej do Wernychorodka, gdy z drugiej jasne, wysokie trawy znaczyły granice bagien. Pierwsze chałupy, niskie, z wysokimi dachami, krytymi strzechą, uniemożliwiały obserwowanie tego, co działo się we wsi, skąd dochodziły odgłosy strzelaniny i wybuchów granatów, a szary, prochowy dym snuł się nisko nad drogą. Bitwa przybierała na sile, co oznaczało, że bolszewicy dostali posiłki. Wcześnie rano, 8 czerwca 1920 roku, szwadron 2 pułku ułanów uderzył na wieś, zaskakując obozujących tam bolszewików. Gdy pozostałe oddziały z tego pułku i 8 pułku, jaki ściągnął pod Wernychorodek, zajęły pozycje dookoła wsi. Potyczki na szerokiej drodze i walki w Opłotkach szybko przyniosły sukces polskim ułanom, gdyż bolszewicy, zaskoczeni, zerwani ze snu, bronili się nieudolnie, strzelali na oślep i cofali się za kościół, gdzie zostawili koni. Nie myśleli o walce, tylko o jak najszybszym wyrwaniu się spod polskich szabel. A ułani, rozochoceni łatwym zwycięstwem, rozpieszli się między zagrodami, goniąc grupki radzieckich żołnierzy. Niespodziewanie z tamtej strony nadjechał liczny oddział bolszewickiej konnicy. Widząc zamieszanie i uciekających towarzyszy, ruszyli do walki. Runęli na luźne grupki polskiej jazdy, która zaczęła zawracać, aby pomiędzy chałupami stawić opór, licząc na odsiecz głównych sił stojących przed wsią. Uderzenie bolszewików było za silne, a tempo ich natarcia za duże, aby nasi kawalerzyści mogli obronić zajmowane stanowiska, więc cofali się w nieładzie, spychani poza wieś. Szybko odwrót ze wsi zamienił się w paniczną ucieczkę, a każda minuta powiększała straty Polaków.
Panie poruczniku!
Do Sosnowskiego podjechał chorąż. Jego koń drżał niespokojnie, płoszony odgłosem zbliżającej się strzelaniny.
Jak nasi dalej się cofną, to odsunią skrzydło! A jest coraz gorzej, bo ruskich więcej nadciąga.
Sosnowski wyciągnął szablę. Rozkazu do ataku nie otrzymał, ale czy miał patrzeć, jak bolszewicy wycinają naszych? Nie chciał czekać, aż nadjedzie łącznik z rozkazem od dowódcy pułku. Uniósł szablę.
Szwadron! Do szarży! Kłusem marsz!
Szwadron ruszył. Na początku konie szły z tempa, rozchodząc się w ławę, spokojnie jak na ćwiczeniach. Po kilku chwilach, gdy front był już sformowany, spięte ostrogami zerwały się do galopu. Odsiecz ruszająca spod lasu uszła uwadze bolszewików, aż polski szwadron uderzył w ich bok z całym rozmachem i wykorzystując swą siłę zaczął spychać w stronę bagien. Sosnowski, któremu kula zerwała na ramiennik, nie czyniąc szkody, dostrzegł bolszewika z lancą wycelowaną w ułana, który po stracie konia, nie mając już sił uciekać, chwiał się i tylko usiłował rękami osłonić głowę. Bolszewik, który nagle zobaczył nadjeżdżającego wroga, wstrzymał konia, aby obrócić się. Nie miał już czasu puścić lancy na tymblak i sięgnąć po Saszkę, więc zaatakował, starając się naprowadzić grot lancy na tułów Sosnowskiego. Drzewiec był za długi i za ciężki do wykonania szybkiego manewru, więc jedynie uderzył Sosnowskiego w ramię, a żelazne ostrze ześliznęło się po mundurze. Bolszewik nie zdążył już cofnąć ręki, a może jego koń zanadto się zbliżył, bo Sosnowski, który stanął w strzemionach, ciął od ucha w prawo w sposób, który nadawał głowni największą prędkość i siłę. Ostrze spadło na odsłoniętą szyję bolszewickiego ułana, oddzielając głowę. Sosnowski nieraz już widział taki koniec pojedynku, ale teraz głowa odbijająca się od kolana jeźdźca i tocząca po grząskiej murawie zrobiła na nim szczególne wrażenie. Bliski wystrzał i świst kuli nad uchem kazał mu oderwać wzrok od bezgłowego jeźdźca, który buchając krwią z otwartych tętnic wciąż trzymał się w siodle, acz pochylał się i oparł na końskim karku, aby po chwili zwalić się na murawę. Kula nie była w niego wymierzona. Bolszewicy ostrzeliwali się na oślep i nie wiedzieć czemu kierowali się w stronę bagiennych traw, a nie wprost do wsi, aż ich konie zaczęły rozpryskiwać czarne błoto. Im bardziej zagłębiali się w ten obszar, tym bardziej konie, tracąc oparcie dla kopyt, zaczynały ślizgać się i zataczać, zapadając w grząskim gruncie.
Zatrzymać się! Zatrzymać! Odwrót!
Na ten rozkaz ułani powściągnęli konie, także odległość od bolszewików zwiększyła się. Ten niezamierzony rozwój bojowej sytuacji wykorzystały obsługi karabinów maszynowych 8. pułku. Dostrzegając lukę rozdzielającą Polaków i bolszewików, otworzyły ogień. Pociski, trafiając bezradnych budionowców, dopełniały dzieła zniszczenia. Spadali z koni albo sami zeskakiwali, podnosząc ręce do góry, ale nikt nie zwracał na to uwagi. Ginęli, padając w czarne błoto poleskiego bagna.
Szwadron, cofać się!
Ułani, widząc bolszewików ginących w bagnie, zawrócili w stronę wzgórza, aby przygotować się do następnego natarcia, gdyby wróg rzucił do walki nowe szeregi. Najwidoczniej jednak bolszewicy, którzy dotarli do wsi, postanowili przygotować się do obrony i nie ruszyli na pomoc ginącym towarzyszom. Już nie zaatakowali. Szarża szwadronu Sosnowskiego, który rozniósł bolszewicki oddział, kazała budionowcom uciekać ze wsi. Wieczorem, gdy Polacy zebrali rannych i odesłali na tyły kilkunastu jeńców, Sosnowski stanął we wsi, kilkanaście kilometrów od miejsca walki. Chaty były puste, z wygasłymi piecami, szafami bez jedzenia, gdyż mieszkańcy, przestraszeni walkami, uciekli. Ułani, przyświecając sobie naftowymi lampami, grzebali w przyzagrodowych grządkach, wyciągając pomidory i marchew, ale mało znajdowali jak na 100 głodnych ludzi. Chorąży wpadł jak bomba do niskiej izby, w której Sosnowski urządził sobie posłanie, informując o dwóch ważnych wydarzeniach.
Chleb przywieźli, panie poruczniku!
Zrobił dwa kroki i odwinął białą szmatę, którą okrył wielki bochen.
A tak w ogóle to dowódca pana wzywa.
Dodał, jakby ta wiadomość miała o wiele mniejsze znaczenie niż dostawa chleba. Ale wystarczyło spojrzeć, z jakim namaszczeniem wbił nóż w twardą, wypieczoną skorupę, aby zrozumieć, dlaczego taką kolejność nadał informacjom. Podpułkownik Henryk Brzezowski, który w lutym 1920 roku objął dowodzenie 8. pułkiem, rozłożył szeroko ręce na widok Sosnowskiego wchodzącego do chaty, gdzie sztab pułku urządził kwaterę. Zrobił parę kroków w jego stronę i objął serdecznie, co Sosnowski przyjął z wyraźnym zaskoczeniem. Nie przywykł do tak wylewnego zachowania dowódcy, człowieka surowego i oschłego.
Panie poruczniku, za tę szarżę to order!
Wypuścił Sosnowskiego z objęcia. Przez chwilę nic nie mówił, aby nadać szczególne znaczenie słowom, które miały paść.
Widziałem, jak pojechaliście bolszewikom po karkach. Wystąpię o virtuti militari dla pana. Szarża pana szwadronu zapoczątkowała zwycięstwo. Zasłużył pan ze wszech miar.
Już miesiąc później, 25 lipca 1920 roku, pułkownik Brzezowski utwierdził się w swojej decyzji, gdy szwadron Sosnowskiego zdobył bolszewickie tabory i tego samego dnia wjechał na czele polskiej konnicy do Beresteczka, skąd przegnano bolszewików. W październiku podpisał się pod wnioskiem o odznaczenie orderem Virtuti Militari. W żołnierskich słowach uzasadnił, dlaczego Sosnowskiemu należy się to odznaczenie. Pisał o sytuacji pod Wernychorodkiem.
W tym krytycznym momencie rzuca się porucznik Sosnowski na czele swojego szwadronu na pierwsze zbliżające się szwadrony Budionnego i brawurową szarżą wpędza ich do bagna, gdzie przez ogień karabinów maszynowych zostały zdziesiątkowane.
Jerzy Sosnowski zasłużył sobie na tak wysokie odznaczenie nie tylko za tę szarżę. Walczył od sierpnia 1914 roku, gdy wyruszył na wojnę w Legionie Wschodnim. Po rozwiązaniu tej formacji przez władze austriackie w grudniu tego roku został wcielony do armii austriackiej i wysłany do szkoły kawalerii w Holic, jak wówczas nazywano czeskie Holice w pardubickim kraju. A jeźdźcem był nie lada, lekkością i wprawą wzbudzającym zazdrość i podziw nawet starych kawalerzystów. Zanim koledzy z jego rocznika nauczyli się dobrze dociągać popręgi, on już prowadził konia jedną ręką. Każdy, kto widział go, jak pochylony nad końskim bokiem, w pełnym galopie podnosił z murawy końcem szabli obwarzanki, musiał dojść do przekonania, że ten człowiek urodził się w siodle. A smagła cera, czarne, proste włosy i mocne, wyraziste oczy kazały doszukiwać się wśród jego przodków kozackich korzeni. W kawalerii walczył na froncie wschodnim, gdzie doszedł do stopnia porucznika, co zawdzięczał wyłącznie bojowym zasługom. Wtedy powstawała nowa broń, lotnictwo myśliwskie, które z nieznanych przyczyn przyciągało zwłaszcza kawalerzystów. Szczególnie wielu z nich decydowało się podjąć naukę latania w niebezpiecznych i zawodnych maszynach. Sosnowski ukończył kurs pilotażu w Wiener Neustadt, ale już na front nie wrócił i nie walczył jako lotnik. Gdy 11 listopada 1918 roku odrodziła się Polska, tego samego dnia wstąpił do Wojska Polskiego i walczył przez całą wojnę polsko-bolszewicką. Orderu Virtuti Militari nie dostał. Na wniosku podpisanym przez podpułkownika Henryka Brzezowskiego 19 października 1920 roku znajduje się krótki ręczny dopisek, wniosek odrzucony i zamaszyste R z zygzakiem. Nieczytelny podpis tego, który taką decyzję podjął. Nie po raz ostatni. Przełożeni mieli odrzucić jego zasługi i zlekceważyć bojową drogę. W 1921 roku, awansowany do stopnia rotmistrza, przyjechał do Krakowa, gdzie objął dowodzenie szwadronem 8 Pułku Ułanu. W tym samym czasie w historii, która z całą siłą miała zaznaczyć się w jego życiu, nastąpiły wydarzenia zapowiadające, że Europa zmierza w kierunku kataklizmu, a Polska stanie się pierwszą ofiarą. W istocie wydarzenia te skierowane były przeciwko Polsce, której odrodzenie dwa ościenne mocarstwa przyjęły jako zagrożenie dla swojego bytu.